Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Będziemy mówić o tym, jak Czesi przygotowują się na spotkanie z Benedyktem XVI i jakie nadzieje wiążą z papieską pielgrzymką. Krzysztof Brąk będzie rozmawiał o tym z pracującym w Pradze ojcem Antonim Klaretem Dąbrowskim. Zaprezentujemy też najnowszy numer Przeglądu Powszechnego. A na zakończenie, jak w każdy wtorek, zaprosimy na wędrówkę śladami apostoła narodów. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam na magazyn. Papież przyjeżdża zachęcić czeski Kościół, aby dobrze wypełniał swą misję, powiedział ksiądz Federico Lombardi. Na kilka dni przed podróżą Benedykta XVI do Czech, rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej udzielił wywiadu poczytnemu dziennikowi Mlada Fronta Dnes, a tym samym włączył się w publiczną debatę o tamtejszym katolicyzmie.
Benedykt XVI nie przywiezie gotowych rozwiązań, te trzeba wypracować na miejscu. Papież może co najwyżej zachęcić biskupów, by szukali inspiracji u sąsiadów, powiedział watykański rzecznik prasowy. Jego zdaniem katolicy w Czechach potrzebują charyzmatycznych przewodników, bo tylko tacy są w stanie popchnąć Kościół do przodu. Odpowiadając na pytania czeskiej dziennikarki, ojciec Lombardi musiał w istocie występować w roli adwokata Kościoła. Powrócono bowiem do średniowiecznego Jana Husa, habsburskiej rekatolizacji z czasów wojny 30-letniej i w końcu do dzisiejszego odwracania się Czechów od Kościoła. Wydawało się, mówiła Zuzanna Kajzerowa, że po aksamitnej rewolucji Kościół będzie tu odgrywać bardzo istotną rolę. Tak się jednak nie stało. Watykański rzecznik prasowy zauważył, że zjawisko to dotyczy również innych krajów postkomunistycznych. Ludzie, którzy doświadczyli brzemienia komunizmu, teraz opowiadają się raczej za liberalizmem. Dla niego te niełatwe czeskie warunki, wymagający odbiorcy, są dla Kościoła po prostu wyzwaniem, by stał się bardziej wiarygodny. Benedykt XVI będzie chciał w tym pomóc, podkreśla ojciec Lombardi. Z Pragi Krzysztof Brąk, Radio Watykańskie.
Wyprostam uciechu, pokoj a mir. O svatý Vojtěchu, patrone nás.
Rozmawiam z ojcem Antonim Klaretem Dąbrowskim, proboszczem kościoła Matki Bożej Śnieżnej w Pradze. Jaka jest atmosfera w tych ostatnich dniach przed papieskim przyjazdem?
Tak, atmosfera jest różna. Trudno powiedzieć, bo tak nasza parafia nie jest taka monolityczna. Jest typowo miejska parafia. Do nas przyjeżdżają ludzie z całej Pragi i reakcje bywają różne. Na przykład jest taka reakcja tercjarzy z jednej dzielnicy Pragi, którzy mnie prosili, żebym tu zrobił rano, już w niedzielę, mszę świętą i stąd idziemy potem pielgrzymką do Starej Bolesławy i z modlitwami.
To jest chyba 30 kilometrów, jeśli się nie mylę, tak? Mniej więcej.
Tak, ale to będzie z noclegiem, z możliwością przystąpienia do spowiedzi. To znaczy ludzie tak naprawdę przygotują się duchowo. Jak nasi biskupowie wygłosili nowenę przed przyjazdem papieża, to wszystkie te brożurki zniknęły z kościoła. Wszyscy ludzie się modlili, naprawdę widziałem takie babcie z tym siedzą w kościele albo tu na podwórku, a modlą się.
W tych dniach wszyscy patrzą na kościół w Czechach, też chcą go zrozumieć, chcą go poznać. Takiego kościoła papież przyjeżdża. Gdyby tak ojciec miał powiedzieć, jakie są największe problemy i wyzwania tego kościoła?
Ja nie wiem, ja nie czuję się na to, żeby jakoś krytykować tu coś w kościele. Może ludzie tak czekali więcej od Kościoła, taką opiekę dla tych ubogich, a zawsze jest pełno takich ludzi, którzy się gromadzą koło Kościoła, żebraków, biednych, bezdomnych. Ja nie wiem, czy zawsze ta wspomoga, którą możemy im ofiarować, jest dla nich ta najlepsza. Myślę, że trochę było lepiej po rewolucji aksamitowej, nas zapraszali do szkół, żeby powiedzieć dzieciom coś o Kościele, o Biblii, że w ogóle nie wiedzieli. A to już ten okres pominął. Teraz jest trochę niewygodniej wierzyć, chodzić do Kościoła. Trochę u nas się mówi o tym, że Kościół żąda majątki swoje z powrotem, bo to jeszcze też jest takie pytanie nieskończone.
A co jest silną stroną Kościoła w Czechach? Na czym właśnie może budować
Ja myślę, że bardzo silną stroną jest to, że ten Kościół przeszedł przez okres cierpienia. I choć to nie widać, to zawsze odczuwamy zasługi tych naszych braci i sióstr, którzy byli w więzieniach albo w podziemiach, mogli tą swoją wiarę jakoś przenieść przez ten okres. Są takie cuda, że zgłaszają się ludzie dorośli, którzy chcą być ochrzczeni, chcą przyjąć wiarę. Zażyłem taki okres, że dzieci same chcieli chodzić do kościoła i oni nawracali potem rodziców. To było też ciekawe. To znaczy, że jest taka niepopisana tablica, że ta łaska boska jest bardzo widoczna i to też jest bardzo silnym rysem charakterystycznym naszego kościoła. Że tu na przykład nie jest tak wiele ludzi, którzy by byli w kościele, a jeśli są, to przeważnie wszyscy przystępują do sakramentów.
Czekamy na przybycie papieża. Czego się ojciec spodziewa po tej podróży? Co ona wniesie, co powinna wnieść do czeskiego kościoła?
Ja myślę, że zawsze odwiedziny papieża mogą posilić wiarę ludzi.
Serdecznie dziękuję za rozmowę. Rozmawiałem z ojcem Antonim Klaretem Dąbrowskim, franciszkaninem polskiego pochodzenia, proboszczem parafii Matki Bożej Śnieżnej w Pradze. Bóg zapłać.
Z Panem Bogiem.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
We wrześniu zwykle przypominamy sobie II wojnę światową, pakt Ribbentrop-Mołotow, kampanię wrześniową, udział polskich żołnierzy w walkach o wolny kraj i wolną od hitleryzmu Europę. Wrześniowy przegląd powszechny do tych problemów powraca. Nie mówi jednak bezpośrednio o zaangażowaniu Polski w wojnę. Zajmuje się raczej problemami, jakie rodzą się przy okazji badania historii. Pytamy, jakie wyzwania stoją dziś przed historykami. Jakie problemy związane są z polityką historyczną, z kształtowaniem pamięci zbiorowej i instytucjami, które historię interpretują? Ważną część dyskusji zajmują rozważania o obiektywizmie, tak zwanej prawdzie historycznej. Niektórzy badacze dziejów skłonni są przyznać, że takowa nie istnieje. Zbyt trudno bowiem ostatecznie zdecydować się, w oparciu o zdobyte źródła, na konkretną wizję historii. Dotyczy to nawet zupełnie nieodległych czasów. Brak możliwości znalezienia definitywnych rozstrzygnięć popycha historię w kierunku publicystyki. Rodzi się jednak pytanie o to, czy historycy zbyt łatwo nie godzą się z tezą, że w historii nie ma miejsca na obiektywność? Czy ci sami naukowcy powiedzieliby, że ich praca jest tyle samo warta, co sensacyjne doniesienia w prasie brukowej? Zastanawia się nad tym filozof Marcin Miłkowski w artykule Nie ma nauki bez obiektywizmu. Profesor Marcin Kula zwraca uwagę na inną kwestię, na zagrożenia, jakie niesie rozpatrywanie historii w narodowej perspektywie oraz na zalety spoglądania na dzieje państw w szerszej płaszczyźnie ponadnarodowej. Próbę rozliczenia się z historią podejmują dwa teksty o solidarności. Pierwszy to rozmowa z amerykańskim politologiem profesorem Davidem Ostem, autorem książki Klęska Solidarności. Profesor Ost w rozmowie z Małgorzatą Bilską zauważa, że Solidarność patrzyła, jak jej członkowie tracili prawa, długo nie starała się zorganizować pracowników w nowym sektorze prywatnym. Drugi tekst Jana Lityńskiego, działacza opozycji demokratycznej w PRL, jest w pewnym sensie odpowiedzią na wywiad z profesorem Ostem. Lityński przyznaje, że formacja, do której należał, popełniła po 1989 roku kilka istotnych błędów. Wynikały one, zdaniem autora, z fascynacji rynkiem i liberalną gospodarką, rozumianą w sposób uproszczony jako system, w którym sukces mierzony jest głównie grubością portfela. We wrześniowym przeglądzie powszechnym Jerzy Gaul pisze także o upolitycznieniu II wojny światowej. Ponadto w przeglądzie powszechnym wywiad z Teofilem Lachowiczem o dziejach Polonii amerykańskiej, artykuł Jana Kłosowicza o wyborach postawy w PRL, Zofia Zarembianka pisze o horyzoncie metafizycznym w poezji Tadeusza Różewicza, a Andrzej Osiński kreśli literacki portret Franca Kafki. Bardzo serdecznie polecam Państwu wrześniowy numer Przeglądu Powszechnego. Pozdrawiam serdecznie, Krzysztof Ołdakowski, jezuita.
Śladami apostoła narodów.
Drugi list do Tymoteusza.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Pismo jest chronologicznie ostatnim z listów świętego Pawła zamieszczonych w Nowym Testamencie. Z racji na kontekst powstania zwany jest niekiedy duchowym testamentem apostoła. Kilka stwierdzeń zamieszczonych w liście świadczy wyraźnie o tym, że jego autor jest więziony w Rzymie. Apostoł, który nie przywykł do narzekania mimo rozlicznych trudności, tym razem nie ukrywa, że przeżywa ciężkie chwile i czuje się opuszczony. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mnie wszyscy opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Co więcej, święty Paweł, biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej przyszło mu się bronić, przeczuwa bliski wyrok śmierci. Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy sędzia. Wyczuwając zbliżającą się śmierć, apostoł chciałby jeszcze za życia ujrzeć ukochanego ucznia Tymoteusza, do którego kieruje bardzo serdeczny list. Wyraża w nim swoje szczere podziękowanie Bogu za nieobłudną wiarę Tymoteusza. Ukazuje następnie łaski, jakie otrzymał on od Boga, który obdarzył go świętym powołaniem. Podaje sens cierpień chrześcijańskiego apostoła, który nieustannie zmaga się z fałszywymi nauczycielami. Ostrzega przed niebezpieczeństwami czasów ostatecznych. Na zakończenie kieruje kilka zasadniczych próśb do Tymoteusza, podaje ostatnie rady, przekazuje życzenia. Innymi słowy, apostoł najpierw dokonuje, w obliczu zbliżającej się ostatecznej próby, pewnego bilansu swojego życia. Następnie mówi Tymoteuszowi o niebezpieczeństwach, na jakie chrześcijanie napotkają w przyszłości. Ty natomiast poszedłeś śladami mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości, prześladowań, cierpień, jakie mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a ze wszystkich wyrwał mnie Pan. Apostoł, patrząc na swoje dotychczasowe życie, mógłby napisać o wiele więcej, podać szczegóły, wymienić tych, którzy byli powodem jego trudności i cierpień, podziękować za tych, którzy okazali mu otwarte serce, napisać o wielkich sukcesach odniesionych podczas działalności misyjnej. Ale przecież nie o to chodzi w postawie autentycznego chrześcijanina. Święty Paweł uczy nas dostrzegać w historii naszego życia przede wszystkim opatrzność Bożą, widzieć, jak Pan cudownie nas prowadzi po zawiłych niekiedy ścieżkach do wyznaczonego celu. Trzeba dostrzegać z coraz większą wyrazistością, jak poprzez cierpienia, prześladowania, Bóg kształtuje w nas wiarę, miłość, cierpliwość. Okoliczności poszczególnych wydarzeń i pytania, kto, kiedy, w jaki sposób, z biegiem czasu tracą naprawdę na znaczeniu. Do podobnej retrospekcji zachęca święty Paweł swojego umiłowanego ucznia. Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma Święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowania w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Apostoł nie zatrzymuje się jednak na duchowej analizie przeszłości, którą proponuje Tymoteuszowi. Chce go również przestrzec przed tym, co stanie się w przyszłości. A wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom. Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy i od takich stron. Przeciwstawiają się prawdzie ludzie o spaczonym umyśle, którzy nie zdali egzaminu z wiary, ale dalszego postępu nie osiągną, bo ich bezmyślność będzie jawna dla wszystkich. Oto tylko niektóre fragmenty listu odnoszące się do przyszłości, która, jak słyszymy, nie jest przez apostoła opisywana zbyt optymistycznie. Bez szczegółowej analizy tych tekstów dostrzega się ich aktualność. Nie czas tu ani miejsce na dokładne rozważanie poszczególnych cech społeczeństwa żyjącego w czasach apostoła i w naszych. Ale bez trudności można wymienić element wspólny tych negatywnych postaw, a nawet ich główną przyczynę, czyli pychę, pewną formę niezdrowego wynoszenia się człowieka ponad miejsce i rolę wyznaczone mu przez Stwórcę. W dążeniu do zrealizowania postawionego sobie celu człowiek podejmuje różne środki, często niezgodne z wolą Bożą, i niekiedy traktuje bliźniego w sposób mniej lub bardziej wyraźny jako narzędzie do odnoszenia własnych sukcesów. Tego typu postawa łączy się zwykle z pozorami pobożności. Zewnętrzne bowiem przejawy religijności mogą nam pomagać w kreowaniu pozytywnego obrazu nas samych w otaczającej nas społeczności. Jezus zarzucał tego typu postawę faryzeuszom, a ich imię przeszło do historii właśnie jako synonim obłudy, zakłamania i podwójnego życia. Mówił kiedyś jeden ze starszych proboszczów rzymskich: mogę zrozumieć różne słabości duchownych i świeckich, ale nie cierpię zakłamania, obłudy i nieszczerości. Czyżby ludzie nie zdawali sobie sprawy z tego, że są one tak łatwo dostrzegalne? Starajmy się za pośrednictwem apostoła narodów o szczerość i autentyczność w naszym codziennym życiu. Niech nasze słowa i zewnętrzne gesty wyrażają to, co rzeczywiście nosimy w naszym sercu. Trwajmy w tym, czego się nauczyliśmy i co nam powierzono.
Była to audycja
Śladami apostoła narodów
w opracowaniu księdza Waldemara Turka. I na tym kończymy wtorkowy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.